Więcej serca
i mniej barier.
W naszym studiu gość Katarzyna Heba, adwokat, ambasadorka konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dzień dobry pani adwokat, dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jest pani osobą niepełnosprawną w widzeniu, bo to jest problem, który w dużej mierze tak naprawdę też warunkuje pani pracę. Trochę o tym za chwilę opowiemy, ale zacznijmy od tego, że spotykamy się w dniu szczególnym.
Tak, spotykamy się w dniu szczególnym, wyjątkowym. Dzisiaj obchodzimy dziesięciolecie ratyfikacji przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To jest dokument, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i na sytuację osób z niepełnosprawnościami od momentu, kiedy Polska ten akt prawny ratyfikowała. Więc jest to dzień wyjątkowy.
To jest dziesięciolecie, to jest dobry okres, kiedy ratyfikowaliśmy ten dokument, który istniał już wcześniej, czy to się późno stało, jak pani uważa?
Ten dokument dość późno ratyfikowaliśmy, bo on został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 roku, natomiast my dopiero w 2012 roku go ratyfikowaliśmy, ale zmiany, jakie się zadziały po podpisaniu konwencji i po ratyfikacji już później, są naprawdę bardzo, bardzo ważne i pokazują, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami się w Polsce zmienia. Zmienia się pozytywnie. Wdrażanie przez Polskę zapisów powoduje, że dużo mówimy i dużo też robimy w kwestii dotyczącej dostępności do usług, do produktów, do przestrzeni publicznej. Jest realizowanych mnóstwo projektów, których celem jest właśnie wdrażanie zapisów konwencji. Takim ważnym projektem, między innymi realizowanym na Pomorzu, był monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez samorządy i administrację rządową. Ja miałam zaszczyt i przyjemność pracować w tym projekcie z ramienia Fundacji imienia Helen Keller. Przygotowywaliśmy samorządy do tego, żeby zmieniały swoją postawę, ale też udostępniały swoje obiekty, swoje usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Otrzymały od nas zalecenia, które w krótkim bądź też w dłuższym terminie są i były przez nie wykonywane.
To jest tak, że te instytucje, dostęp do tych instytucji, pewnie można byłoby ich wymienić bardzo wiele, jest w tej chwili w przypadku realizacji nowych projektów pewnie od razu brany pod uwagę, a w przypadku tych instytucji, które już funkcjonują, rozumiem, że takie zmiany stopniowo następowały.
Tak, następowały i one następują. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dostępność, to jest proces, który będzie ciągle się działo. On się nigdy nie zamknie tak naprawdę, bo mamy do czynienia z obiektami, które są objęte opieką konserwatora zabytków i na przykład niewiele można zrobić bez zgody konserwatora zabytków. Mamy też obiekty, które powstały zanim w Polsce mówiono w ogóle o dostępności i one muszą powoli być przystosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czasami takie proste rozwiązania są bardzo przydatne, chociażby jak oznaczenie schodów dla osób słabowidzących żółtym kolorem, tak żeby i osoba słabowidząca, ale też dla osób starszych mogą bezpiecznie poruszać się po obiekcie.
No właśnie, pani już podała konkretny przykład, a ja o te konkretne przykłady chciałbym zapytać, bo w przypadku schodów, czy w przypadku pewnych informacji, które są bardzo istotne, to jest bardzo pomocne, ale takie najprostsze rozwiązania, których pewnie jest wiele, są chyba najwłaściwsze. Takie rozwiązania, które od razu można wdrożyć, bo wiele z nich to pewnie inwestycje rzędu dziesiątków, setek, bądź też nawet milionów złotych.
Dokładnie tak. W momencie, kiedy w Polsce pojawiła się ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jest to pokłosie przyjęcia i ratyfikacji przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, obiekty publiczne, podmioty publiczne muszą zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową. Więc są zobligowane do tego, aby nie tylko przygotować obiekt czyli na przykład wybudować windę czy podjazd, ale też zapewnić właściwą obsługę klienta z niepełnosprawnościami. Czasami proste rozwiązania takie jak zmiana mentalności urzędnika i właściwe podejście do klienta z niepełnosprawnościami, to już jest bardzo dużo.
Pani mecenas, ale to jest tak, że często osoby, które mają problem i które chcą z tym problemem walczyć, trafiają do pani i pani wtedy występuje w roli osoby, która pomaga, która apeluje, która do właściwych instytucji trafia, aby to zmienić?
Generalnie moja rola jako też przewodniczącej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych polega na tym, że ja opiniuję i Rada opiniuje to, co pan marszałek przygotowuje, jeżeli chodzi o jego rolę jako marszałka na Pomorzu. Natomiast zdarza się, że osoby z niepełnosprawnościami trafiają do mojej kancelarii i ja staram się im jakoś pomóc. Natomiast nie mam wielkiego wpływu na działalność podmiotów publicznych. Jedyna rzecz, jaką mogę robić, to uświadamiać urzędników, co też staramy się robić, prowadząc szkolenia z dostępności informacyjno-komunikacyjnej czy z obsługi klienta z niepełnosprawnościami. Efekty są już widoczne. Mamy przyjemność prowadzić te szkolenia nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, czy kujawsko-pomorskim, czy też podlaskim. Widać, że urzędnicy są otwarci na problemy osób z niepełnosprawnościami, tylko potrzebują pomocy i takich konkretnych propozycji rozwiązań, żeby ułatwić funkcjonowanie tych osób w urzędach czy w podmiotach publicznych.
Do tego wszystkiego oczywiście też empatia jest bardzo potrzebna, do tego potrzebna jest wiedza, o którą pewnie nie trudno w przypadku szkoleń, które pani prowadzi, ale jeśli chodzi o podopiecznych, to też pani nie tylko urzędnikom pomaga, szkoli, są też podopieczni, z którymi pani współpracuje i którzy są osobami z niepełnosprawnościami, którym też trzeba pomóc i którym trzeba pewne takie drogowskazy jakby wyznaczyć.
To prawda, bardzo sobie cenię współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo tak naprawdę tam się nauczyłam tego, że osoba z niepełnosprawnościami po prostu potrzebuje czasami wsparcia i takiej ludzkiej, zwykłej życzliwości. Zajęcia, które prowadzę, to są zajęcia prawno-obywatelskie, czyli staramy się uświadomić osobom niewidomym czy osobom głuchoniewidomym, że prawo jest po to, żeby go przestrzegać. I przestrzegać powinny i urzędy, i urzędnicy, ale też osoby z niepełnosprawnościami mają prawa, ale też mają swoje obowiązki jako obywatele.
I pani działalność została zauważona i pani działalność jest, mam nadzieję, na dobrej drodze do tego, żeby zostać nagrodzoną. Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, edycja 2022. Jedną z kandydatek jest Katarzyna Heba, adwokat, ambasadorka ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, dzisiejszy gość. I pani mecenas, wyjaśnijmy, co to jest za konkurs, jakie pani ma szanse na zwycięstwo, bo trzymamy kciuki i chcielibyśmy też zagłosować. Chyba jest taka możliwość.
Mówimy o dwóch konkursach. Ten konkurs, o którym wspomniał pan redaktor, imienia doktora Macieja Lisa, który jest organizowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym konkursie głosują członkowie kapituły, czyli osoby, które wcześniej już tę nagrodę otrzymały. Do tej nagrody zgłosiła mnie Fundacja Ari Ari, z którą też współpracuję. Ta fundacja bardzo dużo działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uchodźców, którzy w Polsce się pojawiają. Ja miałam zaszczyt i przyjemność udzielać porad prawnych osobom niewidomym, które przyjechały do nas z Ukrainy. I prezes fundacji, władze fundacji uznały, że chcą docenić tą moją działalność i dlatego zgłosiły mnie do tej nagrody. Tutaj głosuje kapituła. Natomiast ta druga nagroda, o której
powiemy teraz.
Tak, tak, dokładnie. To jest idol światowy, w ogóle się nie czuję żadnym idolem, żeby było jasne. Do tej nagrody mnie nominowała Fundacja Szansa dla Niewidomych i tutaj rzeczywiście głosują internauci, osoby, które chcą oddać głos. Jest link do głosowania. Na razie jestem na drugim miejscu, przegrywam z panem z Kuwejtu, ale ta nagroda jest o tyle dla mnie ważna, że ją się otrzymuje od środowiska osób z niepełnosprawnościami i osób, które działają i wspierają to środowisko.
Pani mecenas, to wobec tego, jeśli na tę pierwszą nagrodę nie mamy wpływu, to tylko będziemy trzymać kciuki i życzymy, żeby rzeczywiście ona trafiła w pani ręce. To jest, przypomnijmy, nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jeśli chodzi o tę kolejną, o której pani wspomniała, czyli Idol Fundacji Szansa dla Niewidomych, to już tutaj możemy zagłosować i pozwoli pani, że po godzinie 13.30 powrócimy do naszej rozmowy i zachęcimy jeszcze raz do głosowania i opowiemy więcej na temat pani działalności i na temat właśnie tego konkursu. Radio Gdańsk, 24 minuty prawie po 13. A naszym gościem Katarzyna Heba, adwokat, ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Pani mecenas, witam ponownie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wyjaśniliśmy, że jest pani osobą, która jest nominowana od dwóch nagród. Trzymamy kciuki za tę, którą może pani otrzymać od kapituły Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też bardzo chcielibyśmy, żeby pani najpierw objęła prowadzenie, a później to prowadzenie utrzymała i w efekcie otrzymała nagrodę Idola Fundacji Szansa dla Niewidomych. Proszę wyjaśnić, co to jest za konkurs i czy my możemy, przede wszystkim słuchacze Radia Gdańsk, głosować?
To jest konkurs, który fundacja organizuje każdego roku w momencie, kiedy przygotowuje się do takiego bardzo dużego wydarzenia jak konferencja Reha for the Blind in Poland. To wydarzenie w tym roku będzie miało miejsce od 15 do 18 września. Od 2 lat władze fundacji przyjęły sobie za cel nagradzanie osób ze świata, osób niewidomych, że tak powiem. Więc wymyśliły sobie idola światowego i w tym roku zachęcano mnie, żebym zgodziła się do startu w kategorii właśnie idol światowy. Ta nagroda jest przyznawana przez tak naprawdę osoby głosujące, czyli przez internautów. Jest link do głosowania. Należy w niego kliknąć, wpisać swój adres mailowy i po prostu oddać głos. Także tutaj głosują obywatele świata.
To jest strona idol.szansadlaniewidomych.org łamane przez świat, ale co istotne, pewnie jak państwo wpiszą po prostu w Google'a hasło idol dla niewidomych, to myślę, że państwo tę stronę znajdą. Ten konkurs państwo pewnie też będą mogli poznać i przede wszystkim głosować na, przypomnę, Katarzynę Heba, adwokat naszego gościa. Pani mecenas, jak to jest z pracą mecenasa, kiedy jest się osobą niewidomą? Jak taka kuchnia, taka adwokacka wygląda? Przede wszystkim dostępność instytucji, budynków, w których pani pracuje, jest przyjazna dla osób niewidomych?
Sądy trójmiejskie i nie tylko trójmiejskie, na Pomorzu i w ogóle w całej Polsce, to nie są jeszcze budynki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Na pewno trudniej byłoby samodzielnie funkcjonować osobie, która porusza się na wózku, dlatego że brakuje podjazdów, brakuje czasami też wind i dojścia w różne miejsca. Poza tym sale sądowe też nie są jakoś logicznie oznakowane. Brakuje oznaczeń w alfabecie Braille'a, czy też brakuje oznaczeń dla osób słabowidzących. Nie mówiąc już o tym, że trudno byłoby samodzielnie sprawdzić wokandę. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidzące, to trzeba się po prostu dobrze do wykonywania tego zawodu przygotować. Trzeba się dobrze zorganizować i tak naprawdę zawsze z tyłu głowy mieć takie przekonanie, że jest to możliwe. Ja ten zawód pokochałam, będąc studentką Wydziału Prawa. Miałam praktyki w kancelarii adwokackiej w Słupsku i pan mecenas, który się mną zajmował, no zaraził mnie tą swoją pasją do tego zawodu. Wiedziałam, że to jest to, co ja chcę w życiu robić. Ja sobie tak zorganizowałam pracę, żeby było szybko, w miarę bezpiecznie i żebym mogła łatwo dotrzeć w miejsca, do których dotrzeć muszę, czyli do sądów i do innych instytucji. Podjęłam decyzję, że nie będę chodzić z białą laską, czy też z psem przewodnikiem, bo czasami przed rozprawą trzeba szybciutko jeszcze coś ustalić z klientem, z nim porozmawiać, a ja nie chcę chodzić i szukać sali i ten czas gdzieś tam ucieka, więc zdecydowałam się na asystenta osoby z niepełnosprawnościami. To jest program realizowany przez organizacje pozarządowe i przez samorządy ze środków Funduszu Solidarnościowego, więc ja mam takiego asystenta, który mi towarzyszy w pracy zawodowej, czyli szybciutko i bezpiecznie docieram tam, gdzie dotrzeć muszę.
Czyli to jest osoba, która też musi się trochę w prawie orientować? Czy to
nie, zupełnie nie. To jest osoba, która przede wszystkim musi mieć dużo wolnego czasu, bo ja funkcjonuję w godzinach, że tak powiem, przedpołudniowo-popołudniowych. To nie są weekendy i to nie są wspólne spacery, tylko to jest po prostu osoba, która mi towarzyszy w pracy. Więc to jest to najważniejsze. I jeszcze jedna istotna rzecz. Musi ten team, czyli osoba z niepełnosprawnością i asystent, dobrze razem funkcjonować. Czyli muszą się po prostu rozumieć czasami bez słów.
No to jest jasne i to jest zrozumiałe, żeby rzeczywiście te sukcesy i te efekty osiągać. A pani na sali sądowej, jeśli na przykład jest mecenas, adwokat, który potrafi czytać ludzkie ciało i interpretować to, jak się na przykład osoba, która jest po przeciwnej stronie, zachowuje, to wykorzystuje jako swój atut. W pani przypadku jest tak, że pani na przykład tembrem głosu, który słyszy, też potrafi zinterpretować, albo to, jak ktoś mówi, pani jest w stanie w jakiś sposób też odczytać i stwierdzić, że ktoś się denerwuje, ktoś mówi nieprawdę?
Ale oczywiście, że tak. Nie widzę wprawdzie ani miny sędziego, ani nie widzę miny mojego przeciwnika procesowego. Natomiast po głosie można absolutnie wywnioskować, czy ktoś się uśmiecha, czy też jest zdenerwowany, czy też czy mówi nieprawdę. To już jest trudniejsze. Zawód adwokacki polega na tym, że my mamy bronić i reprezentować naszych klientów. Nie zastanawiamy się, czy oni nam mówią prawdę, czy też nam tej prawdy nie mówią. Zakładamy, że mówią prawdę. Natomiast nie naszą rolą jest oceniać tej prawdy tak zwanej materialnej. Od tego jest sąd. My reprezentujemy interesy klientów, więc ja się nie zastanawiam, czy mój przeciwnik procesowy mówi prawdę, czy też nie, ale po sposobie mówienia mogę wywnioskować, na ile sobie tutaj urządza pewnego rodzaju teatr sądowy, czy też no, mówi poważnym głosem, to tak, jak najbardziej.
A pani mecenas, czy w pani przypadku zdarzają się osoby, które pani reprezentuje, albo pani na przykład im pomaga, które są głuchonieme?
Zdarzają mi się osoby głuche. Rzeczywiście moja kancelaria uruchomiła taką usługę tłumacza języka migowego. To jest usługa, którą świadczę w momencie, kiedy pojawia się klient głuchy. Także w tym sensie moja kancelaria, można powiedzieć, że jest dostępna. Natomiast nawiązując jeszcze do tego sformułowania głuchoniemy, nie ma w Polsce osób głuchoniemych. Są głuche albo głucho niewidome.
Rozumiem, dobrze. To dziękuję za sprostowanie. Już nasza rozmowa dla mnie jest też czymś bardzo edukującym. To w tym momencie proszę pamiętać, że takich określeń używamy. Dużo takich porad pani udziela, takich szkoleń pani mnóstwo prowadzi. To jest cały czas też temat, który jest otwarty.
Czy dużo takich porad dla osób głuchych czy głuchoniewidomych? Nie są to jakieś ogromne ilości klientów, którzy do mnie trafiają. Natomiast zdarza się, że 2-3 osoby w miesiącu się pojawiają w kancelarii. Jest to specyficzna grupa odbiorców usług adwokackich, bo ten język prawniczy jest trudny dla każdego przeciętnego obywatela, natomiast dla osób głuchych jest wyjątkowo trudny, dlatego że tam nie ma tej takiej wyobraźni. Pewne pojęcia są dla nich abstrakcyjne i tu ogromna rola tłumacza języka migowego. Także ja mam taką osobę, z którą współpracuję i zawsze, kiedy pojawia się osoba głucha, to korzystam z jej pomocy.
A w czym się pani specjalizuje, pani mecenas?
No głównie w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym, prawie spadkowym. Bardzo mam niewiele spraw karnych, chociaż na studiach marzyłam o tym, żeby być karnistką, ale zadziało się tak, jak się zadziało i zajmuję się głównie sprawami cywilnymi.
to ja trzymam kciuki przede wszystkim za konkurs, który, no finał pewnie, którego już niebawem. Życzę powodzenia w pani karierze zawodowej. Chciałbym, żeby pani przede wszystkim niebawem odebrała nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich, a i udałoby się też wygrać idola Fundacji Szansa dla Niewidomych. No to rzeczywiście też byłby powód do dumy i radości. Katarzyna Heba, adwokat, ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, była naszym gościem. Pani mecenas,
bardzo
dzisiaj,
serdecznie dziękuję.
Dzisiaj jeszcze jakieś obowiązki?
Tak, dzisiaj jeszcze obowiązki. Muszę pojechać do sądu i skopiować akta mojego klienta. Proszę pozwolić, panie redaktorze, że jeszcze na końcu będę życzyć wszystkim, którzy są odbiorcami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, żeby ona była systematycznie wdrażana do naszego ustawodawstwa, żeby sytuacja osób z niepełnosprawnościami się poprawiała. Tego państwu i sobie bardzo serdecznie życzę.
I tymi życzeniami zakończyliśmy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Katarzyna Heba, adwokat, ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, była naszym gościem. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję pięknie.